Lekcja dziewiąta. 4 marca. Duch Święty i Kościół. Tekst pamięciowy. Starając się zachować jedność ducha w spójni pokoju, jedno ciało i jeden duch, jak też powołani jesteście do jednej nadziei, która należy do waszego powołania, jeden Pan, jedna wiara, jeden chrzest. List do Efezjan 4:3-5. Często myślimy o działaniu Ducha Świętego tylko na poziomie indywidualnym w życiu pojedynczych wierzących. Ale to dzieło w poszczególnych osobach jest podstawą uduchowionej społeczności. Duch Święty ostatecznie stoi za istnieniem całego Kościoła Chrystusowego. Często jesteśmy kuszeni, by myśleć, że Kościół istnieje i rozwija się dzięki naszym rozmaitym działaniom ewangelizacyjnym i misyjnym. Owszem, Bóg pragnie realizować swoje wspaniałe plany dla Kościoła i czyni to z naszym udziałem. Ale prawdziwym źródłem istnienia Kościoła nie jest to, co my czynimy. Kościół istnieje nie dzięki kompetentnej organizacji i efektywnemu zarządzaniu, choć te rzeczy są ważne i niezbędne. Kościół istnieje dzięki temu, co Bóg uczynił i co nadal czyni dla nas przez Ducha Świętego. To Duch Święty tworzy duchową społeczność i braterstwo, dla których autorytetem w sprawach wiary i praktyki jest spisane Słowo Boże, natchnione przez tegoż samego Ducha Świętego. Biblia natchniona przez Ducha Świętego jest podstawą teologicznej jedności Kościoła. Bez dzieła Ducha Świętego Kościół nie mógłby istnieć i wypełniać zgodnie swej misji. Niedziela. 26 lutego. Niedziela. 26 lutego. Duch Święty jednoczy nas z Chrystusem. Duch Święty jednoczy nas na wiele sposobów. Nie istnielibyśmy jako Kościół, gdyby Duch Święty nie zjednoczył nas najpierw z Chrystusem. Chrystus jest głową Kościoła, zobacz list do Efezjan 1:22-23. I wszystko poddał pod nogi Jego, a Jego samego ustanowił ponad wszystkim głową Kościoła, który jest ciałem Jego, pełnią Tego, który sam wszystko we wszystkim wypełnia. List do Efezjan 5:23. Bo mąż jest głową żony, jak Chrystus głową Kościoła, ciała, którego jest Zbawicielem. Przez Ducha Świętego jesteśmy skutecznie zjednoczeni z samym Chrystusem. Zjednoczenie z Chrystusem jest podstawą wszystkich błogosławień z zbawienia, gdyż wszystko, co mamy od Boga, mamy dzięki Niemu. Nasza adopcja jako dzieci Bożych, nasze usprawiedliwienie, nasze uświęcenie, nasze zwycięskie życie nad grzechem i nasze ostateczne uwielbienie są możliwe wyłącznie przez naszą więź z Chrystusem. Tak więc to Chrystus jest podstawą całego naszego chrześcijańskiego doświadczenia. Przeczytaj list do Efezjan 2:18-22 i pierwszy list Piotra 2:6-7. Co te wersety mówią nam o roli Chrystusa i Ducha Świętego w stworzeniu Kościoła? List do Efezjan 2:18-20-22. Albowiem przez Niego mamy dostęp do Ojca, jedni i drudzy w jednym duchu. Zbudowani na fundamencie apostołów i proroków, którego kamieniem węgielnym jest sam Chrystus Jezus, na którym cała budowa mocno spojona rośnie w przybytek święty w Panu, na którym i wy się wespół budujecie na mieszkanie Boże w duchu. Pierwszy list Piotra 2:6-7. Dlatego to powiedziane jest w piśmie, oto kładę na Syjonie kamień węgielny, wybrany, kosztowny, a kto weń wierzy, nie zawiedzie się. Dla was, którzy wierzycie, jest on rzeczą cenną, dla niewierzących zaś kamień ten, którym wzgardzili budowniczowie, pozostał kamieniem węgielnym. Przez Ducha Świętego mamy dostęp do Boga Ojca. Jezus jest skałą, podstawą naszego zbawienia. Na Nim opiera się cała budowla Kościoła. Dzieło Ducha Świętego na indywidualnym poziomie prowadzi do powstania szczególnej społeczności wiary, Kościoła. Gdy doświadczyliśmy zbawienia wyłącznie przez wiarę w Jezusa Chrystusa i zostaliśmy poruszeni przez miłość Bożą, doświadczamy błogosławionej społeczności Ducha Świętego w Kościele. Poszczególni wierzący są wbudowywani w duchowy dom Boga w duchu. Jako wyznawcy Chrystusa powinniśmy być gorliwi, starając się zachować jedność ducha w spójni pokoju. W każdy możliwy sposób, nie idąc na kompromis w sprawach, w których jest on niedopuszczalny, musimy dążyć do jedności w społeczności wierzących. Przeczytaj list do Kolosan 3:12-14. Jak możesz być przykładem cnót wymienionych w tych wersetach i przyczyniać się w ten sposób do jedności Kościoła? Dlaczego cnoty te są niezbędne dla jedności Kościoła? List do Kolosan 3:12-14. Przeto przyobleczcie się jako wybrani Boży, święci i umiłowani, w serdeczne współczucie, w dobroć, pokorę, łagodność i cierpliwość, znosząc jedni drugich i przebaczając sobie nawzajem. Jeśli kto ma powód do skargi przeciw komu, jak Chrystus odpuścił wam, tak i wy. A ponadto wszystko przyobleczcie się w miłość, która jest spójnią doskonałości. Poniedziałek, 27 lutego. Duch Święty jednoczy nas przez chrzest. Przeczytaj pierwszy list do Koryntian 12:13. Jak chrzest jednoczy nas z Chrystusem i Duchem Świętym. Pierwszy list do Koryntian 12:13. Bo też w jednym duchu wszyscy zostaliśmy ochrzczeni w jedno ciało, czy to Żydzi, czy Grecy, czy to niewolnicy, czy wolni, i wszyscy zostaliśmy napojeni jednym duchem. To Duch Święty łączy nas w społeczność wierzących. Publicznym znakiem przyłączenia się do duchowego Królestwa Chrystusa jest obrzęd chrztu. Gdy zostajemy ochrzczeni, przyłączamy się do konkretnej społeczności zborowej. Tak więc chrzest ma istotny wymiar społeczny i wynikają z niego społeczne konsekwencje. Jako wyznawcy Chrystusa nie możemy żyć w osamotnieniu. Wszyscy potrzebujemy wsparcia, zachęty i pomocy innych ludzi. Z pewnością zaś nie możemy w pojedynkę wypełniać Bożej misji. Także dlatego Bóg stworzył Kościół. Podążać za Chrystusem znaczy iść za Nim we wspólnocie z innymi wierzącymi. Tak więc zarówno chrzest, jak i Kościół są widzialnymi częściami składowymi duchowej rzeczywistości. Przeczytaj list do Rzymian 6:3-7. Co symbolizuje biblijny obrzęd chrztu? List do Rzymian 6:3-7. Czyż nie wiecie, że my wszyscy, ochrzczeni w Chrystusa Jezusa, w śmierci Jego zostaliśmy ochrzczeni? Pogrzebani tedy jesteśmy wraz z Nim przez chrzest w śmierć, abyśmy jak Chrystus wskrzeszony został z martwych przez chwałę Ojca, tak i my nowe życie prowadzili. Bo jeśli wrośliśmy w podobieństwo Jego śmierci, wrośniemy również w podobieństwo Jego zmartwychwstania. Wiedząc to, że nasz stary człowiek został wespół z Nim ukrzyżowany, aby grzeszne ciało zostało unicestwione, byśmy już nadal nie służyli grzechowi, kto bowiem umarł, uwolniony jest od grzechu. Symboliczny akt pogrzebania z Jezusem Chrystusem przez chrzest w wodnym grobie i powstania do nowego życia w więzi z Jezusem, jako Panem i Zbawicielem, przedstawia ukrzyżowanie starego życia oraz publiczne wyznanie i przyjęcie Chrystusa, jako Zbawiciela. Chrzest jest najuroczystszym aktem porzucenia tego świata. Jest oświadczeniem o śmierci egoizmu i końcem życia w grzechu. Woda zakrywa wierzącego człowieka, a w obecności całego niebiańskiego wszechświata złożone zostaje wzajemne zobowiązanie. W imię Ojca, Syna i Ducha Świętego człowiek zostaje złożony w wodnym grobie, pogrzebany z Chrystusem w chrzcie i wskrzeszony z wody do nowego życia w wierności Bogu. Chrzest jest pięknym obrzędem, któremu powinien poddać się każdy, kto uznaje autorytet Ojca, Syna i Ducha Świętego. Innymi słowy, chrzest oznacza prawdziwą skruchę, ukrzyżowanie dawnego życia i nowonarodzenie, czyli nawrócenie. Obejmuje także wzajemne zobowiązania związane z przymierzem. Wierzący obiecuje być wierny Bogu i Jego przykazaniom, a Bóg gwarantuje, że możemy polegać na Jego pomocy w każdej potrzebie. Czy podjąłeś już decyzję przyjęcia chrztu wiary? Jeśli nie, to co powstrzymuje cię przed pójściem za Chrystusem i przyjęciem chrztu? Jeśli zostałeś ochrzczony przez zanurzenie, jak przymierze chrztu wpłynęło na twoją więź z Jezusem? Wtorek, 28 lutego. Duch Święty jednoczy Kościół przez Słowo Boże. Przeczytaj Dzieje Apostolskie 17:11, Ewangelia Jana 5:39, 46-47 i 8:31-32. Co jest wyróżniającym znakiem prawdziwego ucznia Chrystusa? Dlaczego Biblia tak stanowczo wskazuje nam Chrystusa i pomaga nam wiernie iść za Nim? Dzieje Apostolskie 17:11. którzy byli szlachetniejszego usposobienia niż owi w Tesalonice. Przyjęli oni słowo z całą gotowością i codziennie badali pisma, czy tak się rzeczy mają. Ewangelia Jana 5, 39 i 46-47. Badacie pisma, bo sądzicie, że macie w nich żywot wieczny, a one składają świadectwo o mnie. Gdybyście bowiem wierzyli Mojżeszowi, wierzylibyście i mnie. O mnie bowiem on napisał. A jeśli jego pismom nie wierzycie, jakże uwierzycie moim słowom? Ewangelia Jana 8, 31-32. Mówił więc Jezus do Żydów, którzy uwierzyli w Niego, jeżeli wytrwacie w słowie moim, prawdziwie uczniami moimi będziecie. I poznacie prawdę, a prawda was wyswobodzi. Głównym środkiem, dzięki któremu Duch Święty jednoczy nas z Chrystusem, jest spisane Słowo Boże. Biblia jest wiarygodnym źródłem poznania Jezusa i woli Bożej. Dlatego czytanie Pisma Świętego i zapamiętywanie jego fragmentów jest tak ważne. Biblia jest autorytatywnym źródłem służącym rozróżnianiu między prawdą a błędem. Paweł pochwalił mieszkańców Berei jako szlachetnych, jako że pilnie studiowali i badali Pismo Święte, by przekonać się, czy to, co usłyszeli, jest prawdą. Każda reformacja i duchowe ożywienie, bez względu na to, czy indywidualne, czy zbiorowe w Kościele, muszą być oparte na Piśmie Świętym. Biblia jest podstawą, na której zbudowana jest nasza wiara, a miłość do Jezusa i Jego spisanego słowa jest spoiwem, który nas łączy. Przeczytaj Ewangelia Jana 17, 17-21. Jezus mówi tu o jedności jako znaku wyróżniającym uczniów Chrystusa. Co jest podstawą tej jedności według Ewangelia Jana 17, 17? Ewangelia Jana 17, 17-18. Poświęć ich w prawdzie Twojej. Słowo Twoje jest prawdą. Jak mnie posłałeś na świat, tak i ja posłałem ich na świat. Słowo Boże jest prawdą. Jedność Kościoła jest dziełem Ducha Świętego dokonywanym przy pomocy spisanego Słowa Bożego. Duch Święty nigdy nie będzie prowadził nas do powątpiewania, krytykowania, pomijania czy lekceważenia tego, czego naucza Biblia. Przeciwnie, przekonuje on nas o boskim autorytecie Pisma Świętego. Duch Święty nigdy nie odciąga nas od spisanego słowa, tak jak nie odciąga nas od żywego słowa. Utrzymuje nas raczej w stałym, świadomym i ochoczym poddaniu się spisanemu słowu i żywemu słowu. Biblia jest podstawowym źródłem wszelkiej ogólnoświatowej jedności teologicznej. Gdybyśmy osłabili naszą zdecydowaną wiarę w Biblię jako Słowo Boże przekazujące nam prawdę, to jedność Kościoła zostałaby bezpowrotnie utracona. Ile czasu poświęcasz na studiowanie Słowa Bożego? Co ważniejsze, jak możesz się nauczyć podporządkowywać Jego przesłaniu? Środa. 1 marca. Duch Święty jednoczy Kościół w wierze i doktrynie. Jeden Pan, jedna wiara, jeden chrzest, jeden Bóg i Ojciec wszystkich, który jest ponad wszystkimi, przez wszystkich i we wszystkich. List do Efezjan 4, 5-6. Co Paweł mówi nam w tych słowach o jedności i jej źródle? Jedność w wierze i doktrynie jest możliwa jedynie przez wierność Słowu Bożemu. Bóg, który jest ten sam wczoraj, dzisiaj i na zawsze, tworzy duchową więź z każdym wierzącym. Nowonarodzenie dokonywane przez Ducha Świętego oraz posłuszeństwo Słowu Bożemu możliwe dzięki Duchowi Świętemu prowadzą do jedności wiary i praktyki wykraczającej poza wszelkie ludzkie i kulturowe różnice. Choć jesteśmy powołani do poddania się Słowu Bożemu i czynienia wszystkiego, co w naszej mocy, by zachować pokój ze wszystkimi ludźmi, ostatecznie sami nie jesteśmy w stanie zapewnić teologicznej jedności czy jedności celu w Kościele. Jedność bowiem jest nie tyle zadaniem, które ma być wykonane, ale darem Ducha Świętego, który działa w każdym wierzącym indywidualnie i w Kościele jako całości. Teologiczną podstawą tej jedności jest Słowo Boże. Wszelkie odwołania do Ducha Świętego z pominięciem spisanego słowa mogą doprowadzić do budzących wątpliwości doktryn i praktyk. Z drugiej strony wszelkie odwołania do spisanego Słowa Bożego bez działania Ducha Świętego czynią to słowo suchym i jałowym, ponieważ jest tylko jeden Pan, jedna wiara i jeden chrzest. Jedynie dzięki radosnemu posłuszeństwu Słowu Bożemu będziemy mogli ujrzeć jedność w naszym Kościele. Jeśli nie ma jedności w wierze i doktrynie, to nie będzie także jedności w misji. Mamy jednego Pana, jedną wiarę i jeden chrzest. Ewangelia Chrystusa ma dotrzeć do wszystkich warstw społecznych, wszystkich narodów, wszystkich języków i wszystkich ludów. Wpływ Ewangelii ma jednoczyć wszystkich w jednym wielkim braterstwie. Jest tylko jeden wzorzec, który mamy naśladować w budowaniu charakteru, abyśmy wszyscy byli ukształtowani na podobieństwo Chrystusa. Wówczas zapanuje między nami doskonała zgoda. Wszystkie narody zjednoczą się w Jezusie Chrystusie, mając ten sam umysł i ten sam osąd oraz mówiąc o tych samych sprawach i jednomyślnie oddając chwałę Bogu. Przeczytaj uważnie powyższy cytat. Nie myśląc o innych i o tym, co robią, ale skupiając uwagę tylko na sobie, odpowiedz na pytanie, co mogę zrobić, by pomóc w osiągnięciu tego wspaniałego celu dotyczącego jedności? Czwartek. 2 marca. Duch Święty jednoczy Kościół w misji i służbie. Przeczytaj Dzieje Apostolskie 2:4-11 i 16-21. Jaki był rezultat wylania Ducha Świętego na nowotestamentowych wierzących? Dzieje Apostolskie 2:4-11, 16-21. I napełnieni zostali wszyscy Duchem Świętym i zaczęli mówić innymi językami, tak jak im Duch poddawał. A przebywali w Jerozolimie Żydzi, mężowie nabożni, spośród wszystkich ludów, jakie są pod niebem. Gdy więc powstał ten szum, zgromadził się tłum i zatrwożył się, bo każdy słyszał ich mówiących w swoim języku. I zdumieli się, i dziwili, mówiąc, czyż oto wszyscy ci, którzy mówią, nie są Galilejczykami. Jakże więc to jest, że słyszymy, każdy z nas, swój własny język, w którym urodziliśmy się. Partowie i Medowie, i Elamici, i mieszkańcy Mezopotamii, Judei i Kapadocji, Pontu i Azji, Frygii i Pamfilii, Egiptu i części Libii, położonej obok Cyreny, i przychodnie rzymscy, zarówno Żydzi jak prozelici, Kreteńczycy i Arabowie słyszymy ich, jak w naszych językach głoszą wielkie dzieła Boże. Ale tutaj jest to, co było zapowiedziane przez proroka Joela, i stanie się w ostateczne dni, mówi Pan, że wyleje ducha mego na wszelkie ciało i prorokować będą synowie wasi i córki wasze, i młodzieńcy wasi widzenia mieć będą, a starcy wasi śnić będą sny, nawet i na sługi moje i służebnice moje wyleje w owych dniach ducha mego i prorokować będą. I uczynię cuda w górze na niebie, i znaki na dole na ziemi, krew i ogień, i kłęby dymu. Słońce przemieni się w ciemność, a księżyc w krew, zanim przyjdzie dzień Pański wielki i wspaniały. Wszakże każdy, kto będzie wzywał imienia Pańskiego, zbawiony będzie. Duch Święty umożliwił powstanie największego ruchu misyjnego, jaki świat widział do tej pory. Bóg może dokonać więcej przez nieliczną grupę, zjednoczoną i poświęconą dla Niego, niż przez liczną grupę podzieloną w kwestii lojalności wobec Niego. Ale Bóg może dokonać jeszcze większych rzeczy, jeśli wszyscy poświęcimy Jemu nasze życie, siły, talenty i środki. Z jedności życia i misji wierzących zrodził się Kościół nowotestamentowy. Mała grupa skromnych wierzących przerodziła się w potężną armię skuteczną w docieraniu do ludzi w wielu różnych kulturach i grupach językowych. Uczestnicy tego ruchu byli zjednoczeni w głoszeniu wielkich dzieł Bożych. Ten sam Bóg, który działał w czasach nowotestamentowych, będzie także działał w czasie końca, gdy jego dzieło będzie musiało zostać dokończone, zanim Jezus przyjdzie powtórnie. Przeczytaj Dzieje Apostolskie 2:42-47. Pod jakim jeszcze innym względem byli zjednoczeni pierwsi chrześcijanie? Dzieje Apostolskie 2:42-47. I trwali w nauce apostolskiej i we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwach. A dusze wszystkich ogarnięte były bojaźnią, albowiem za sprawą apostołów działo się wiele cudów i znaków. Wszyscy zaś, którzy uwierzyli, byli razem i mieli wszystko wspólne i sprzedawali posiadłości i mienie, i rozdzielali je wszystkim, jak komu było potrzeba. Codziennie też jednomyślnie uczęszczali do świątyni, a łamiąc chleb po domach, przyjmowali pokarm z weselem i w prostocie serca chwaląc Boga i ciesząc się przychylnością całego ludu. Pan zaś codziennie pomnażał liczbę tych, którzy mieli być zbawieni. Misyjnemu przedsięwzięciu rozpoczętemu w dniu Pięćdziesiątnicy towarzyszył szereg innych czynników wskazujących na jedność Kościoła wczesnochrześcijańskiego. Chrześcijanie wspólnie studiowali Biblię i trwali w nauczaniu apostolskim. Trwali także we wspólnocie i łamaniu chleba, co przypuszczalnie oznacza wspólne nabożeństwa. Wspólnie modlili się i chwalili Boga. Jednomyślnie służyli potrzebującym i chętnie dzielili się tym, co posiadali, wspólnie korzystając ze zgromadzonych środków. Wspólne studium Biblii i wspólne nabożeństwo prowadzą do pragnienia dzielenia się dobrą nowiną z innymi i pomagania im w praktyczny sposób. Duch Święty otworzy nasze oczy na potrzeby ludzi żyjących wokół nas. Jakie działania w Twoim zborze świadczą o Jego jedności? Co możecie poprawić w tej kwestii? Piątek, 3 marca. Do dalszego studium. Zamiast żyć w oczekiwaniu jakichś szczególnych chwil ekscytacji, mamy mądrze wykorzystywać obecne możliwości, robiąc to, co musimy zrobić, aby dusze mogły być zbawione. Zamiast wyczerpywać siły naszego umysłu na domysły dotyczące czasów i chwil, które Pan umieścił w swojej mocy i zataił przed ludźmi, mamy poddać się kontroli Ducha Świętego, by wykonywać obecne obowiązki. Dawać duszom ginącym z braku prawdy chleb życia nieskażony ludzkimi opiniami. Każdy człowiek dąży do tego, by stać się ośrodkiem wpływu, a gdyby Bóg nie działał dla swego ludu, wierzący nie rozumieliby, że podporządkowanie się Bogu jest jedynym zabezpieczeniem dla duszy. Jego przekształcająca łaska działająca w ludzkich sercach będzie prowadzić do jedności, która jeszcze nie została osiągnięta, bo wszyscy, którzy zjednoczyli się z Chrystusem, będą pozostawać we wzajemnej zgodzie. Duch Święty stworzy jedność. Pytania do dyskusji. 1. Co miała na myśli Ellen White, gdy napisała, że każdy człowiek dąży do tego, by stać się ośrodkiem wpływu? Dlaczego jest to naturalnym dążeniem nas wszystkich i co możemy zrobić, by zwalczyć tę skłonność? Zobacz list do Filipian 2:3-4. I nie czyńcie nic z kłótliwości ani przez wzgląd na próżną chwałę, lecz w pokorze uważajcie jedni i drugich za wyższych od siebie. Niechaj każdy baczy nie tylko na to, co jego, lecz i na to, co cudze. 2. Niektórzy twierdzą, że tym, co naprawdę mogłoby nas zjednoczyć, jest służba, a nie doktryna. Dowodzą, że doktryna raczej dzieli ludzi, a więc nie powinno się jej akcentować. Dlaczego jedność w misji i służbie nie jest możliwa, gdy występują podziały doktrynalne? Dlaczego wspólne wierzenia są mocnym czynnikiem jednoczącym w skutecznej misji? 3. Z drugiej strony, jak szeroki może być margines teologicznych różnic? Niewielu ludzi rozumie prawdę dokładnie w ten sam sposób. Jak możemy być zjednoczeni jako Kościół, a jednocześnie dopuszczać w pewnym zakresie występujące rozbieżności? Jak członkowie Twojego zboru radzą sobie z różnicami w rozumieniu pewnych prawd, a jednocześnie zachowują jedność? 4. Jak Biblia może być narzędziem jedności? Jaka postawa jest konieczna, jeśli nasze studium Słowa Bożego ma prowadzić do jedności Kościoła w misji i wierze?